Kłaniam się Państwu nisko. Jutro w Poznaniu i w wielu miejscach w kraju sięgniemy po książki. Przed nami 12. Narodowe Czytanie. Państwa i moim gościem jest krytyk i literaturoznawca z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Piotr Śliwiński. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W tym roku wybór padł na Kordiana. Podoba się panu dramat Juliusza Słowackiego?
No, to jest dramat kanoniczny, obowiązkowa lektura od pokoleń w polskich szkołach. I on się wyłamuje z takiego podziału na rzeczy, które się podobają, które nie podobają, bo jest obowiązkowy, bo jest kluczowy. Jeśli czytać takie szkolne lektury, do których miewa się czasami sporo dystansu, bez tej szkolnej konieczności, bez przymusu, poza schematami interpretacyjnymi, to one zwykle dużo zyskują. I Kordian tak czytany sporo zyskuje.
Można powiedzieć, że to jest lektura dla bardziej dojrzałego czytelnika?
Tak, wydaje mi się, że tak. Dlatego, że te problemy moralne, z którymi tam mamy do czynienia, one są równie istotne jak ten wymiar patriotyczny, który zwykle się w szkole akcentuje. A problemy etyczne dotyczą rzecz jasna wszystkich, ale żeby je rozstrzygnąć, potrzebna jest pewna dojrzałość. Wydaje mi się, że każda lektura, i to jest chyba ważniejsze od tej dojrzałości, jeśli potraktować ją jako adresowaną do siebie, nie do szkoły, nie do jakiejś wspólnoty, nie ze względu na jakąś konieczność, obowiązek, perspektywę matury, To ona staje się takim głosem człowieka do człowieka i wtedy mamy szansę również sami jako czytelnicy się wypowiedzieć.
Powiedzmy, o co tak naprawdę chodzi w tej akcji Narodowe Czytanie?
To jest akcja podejmowana w różnych krajach. My nie jesteśmy pionierami, to nie jest polski wynalazek. W różnych miejscach ma różny charakter, czasami lokalny, czasami ogólnonarodowy, czasami związany właśnie ze szkolnictwem. Z jednej strony, to jest bardzo ważne, chodzi o to, żeby zainteresować literaturą, oczywiście tą literaturą klasyczną, uklasycznioną już i będącą w zasobie kultury narodowej, kultury polskiej, ludzi, którzy coś o tych utworach, o tych autorach i o tych kontekstach wiedzą, ale już niezbyt dokładnie, bo chodzili do szkoły dawno, ale także i ludzi, którzy wiedzą więcej, bo chodzili do szkoły niedawno albo właśnie chodzą, po to, żeby pokazać, iż to czytanie narodowe jest jakimś takim gestem wspólnot. Z jednej strony więc to chodzi o to po prostu wypromować czytanie jako takie. I to nie jest zły pomysł, żeby sięgnąć po rzeczy, które są aż nadto oczywiste, żeby się nimi na co dzień interesować, a które można spróbować pokazać jako żywe, aktualne i ważne, atrakcyjne nawet dzisiaj. No a z drugiej strony jest tu ów kanon. Kanon, gdyby się zastanowić nad tym, czym jest, no to byśmy powiedzieli tak, jakąś miarą, jakimś wzorem. Ale gdyby się nieco głębiej jeszcze nad tym zastanowić, to wówczas kanon można byłoby przetłumaczyć jako więź. Kanon to jest to, co sprawia, kanon kultury, kanon literatury w szczególności, to sprawia, że identyfikujemy się jako uczestnicy danej wspólnoty, w tym wypadku jako Polacy. No, identyfikujemy się jako Polacy, bo mówimy po polsku, bośmy się tutaj przeważnie tutaj urodzili, tutaj przeważnie mieszkamy, bo reprezentacja Polski wygrała w piłkę nożną, choć to zdumiewające. Bo zależy nam na tym, żeby obraz Polski w świecie był jak najlepszy. No ale niezmiernie istotną sprawą jest to, że rozumiemy pewne pojęcia, pewne symbole, że łączy nas znajomość, a to pana Tadeusza, a to Kochanowskiego, a to Zaromskiego już pewnie nie bardzo, ale powiedzmy Szymborskiej czy Miłosza, że pewne aluzje są dla nas łatwo rozpoznawalne, nawet po prostu łatwe, zrozumiałe, nie są wyzwaniem. Więc to jest budowanie tej więzi wokół najważniejszych, tak się umówiliśmy, żeby uważać je za najważniejsze, dzieł literatury. Podoba mi się ta akcja, choć oczywiście wybory dokonywane czasami mogą dziwić, ktoś się może w tym nie odnajdywać, ale sama intencja i sama akcja, bo jest w tym też jeszcze trochę zabawy, takiego spotkania zwyczajnego, ludzi różnych proweniencji, którzy się spotykają ze sobą, żeby poczytać głośno, poczytać sobie nawzajem, innym słuchaczom jakąś książkę, to jest w porządku. To jest wysoce w porządku i właściwie taka akcja powinna się rozmnażać. Niech by było czytanie w szkołach, czytanie na uniwersytetach. Na zachodnich uniwersytetach amerykańskich taki dzień z lekturą jest czymś zupełnie normalnym.
Na razie to jest głównie czytanie w bibliotekach. Ja powiem szczerze, że byłem w zeszłym roku w Bibliotece Raczyńskich. Wtedy czytano na głos nad Niemnem. I oczywiście, nie ujmując uczestnikom tego wydarzenia, to byli jednak ludzie trochę starsi. Ludzie kultury, ludzie polityki, radni miejscy też między innymi. Nie bardzo tak dostrzegłem młodsze osoby. Więc pytanie, czy ta formuła faktycznie dociera do młodych?
Tak, to jest problem. To jest oczywiście problem. Problem polega najpierw na tym, że jak młodzi wiedzą albo przypuszczają, że impreza jest dominowana przez, jak pan powiedział, starszych, jakiś taki establishment kulturalny czy polityczny, to nie widzą tam dla siebie miejsca, nie przyjdą, choćby mieli ochotę. Więc być może takie imprezy powinny być zawsze, w każdej okoliczności, w pierwszej kolejności adresowane do młodych. Prawdę mówiąc, tej socjecie kulturalnej, o której pan wspomniał, taka impreza jest dużo mniej potrzebna niż właśnie młodym, ale może oni by nie przyszli.
Tak? A może jednak chodzi o wybór lektury? Co by pan powiedział na przykład na narodowe czytanie Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego?
Jestem za, oczywiście. Nie mam żadnych uprzedzeń. Właśnie uważam, że to jest świetny pomysł, jeśli miałbym okazję, czy będę miał okazję, żeby tam pański pomysł propagować, to uczynię z pewnością. Tak, uważam, że tak. To jest książka bardzo czytana. Książka, która wejdzie pewnie do takiego kanonu, chociaż my dzisiaj nie uważamy pisarstwa Sapkowskiego za artystyczne w pełnym tego słowa znaczeniu, raczej zaliczamy do literatury popularnej. Okej, ale Sienkiewicz, którego przecież z pamięci nie chcielibyśmy żadną miarą wyrzucić, nawet jeśli to czy owo nam się dzisiaj albo niektórym z nas nie podoba, na przykład jakiś jego rasizm, czy jakiś rzekomy, tak, obecny w języku. No tak się wówczas mówiło, powiedziałbym, i nie możemy Sienkiewiczowi mieć tego specjalnie za złe, nawet jeśli dzisiaj nas w ten sposób mówienie razi. Albo jakiś taki kolonialny czy postkolonialny stosunek do rzeczywistości, do innych, który przeziera przez jego książki.
Takie były czasy,
tak się
prawda?
O tym myślało. Tak, ale Sienkiewicza nie wyrzucimy, więc Sapkowskiego też nie ma żadnego powodu, żebyśmy wyrzucali, tym bardziej, że tego typu zarzutów, o jakich powiedziałem, że są, bywają formułowane dzisiaj w stosunku do Sienkiewicza, w jego przypadku pewnie nie ma powodów, żeby takich szukać, czy tym bardziej trudno byłoby. Więc brać je serio. Więc tak, to jest bardzo dobry pomysł. Wydaje mi się, że należałoby szukać innej lektury, ale też za każdym razem starać się wyraźnie mówić, że to młodzież i młodzi, bo oni pośród czytelników w Polsce stanowią bardzo poważną grupę. Są gośćmi pierwszego znaczenia, pierwszej rangi, że to dla nich i do nich jest przede wszystkim adresowane.
To trochę przeszedł pan już do kolejnego wątku naszej rozmowy. Sprawdziłem ostatnie wyniki, jeśli chodzi o czytelnictwo w Polsce. 43% Polaków przeczytało w zeszłym roku co najmniej jedną książkę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręcz ogłosiło to jako sukces, jako najlepsze wyniki od 10 lat. Rzeczywiście jest się czym cieszyć.
Jeśli te wyniki są wiarygodne, robi te badania Biblioteka Narodowa, więc nie mam powodu, że uważać, że nie są. To troszeczkę tak. Troszkę możemy się ucieszyć. 43% to jest mało, powiedzmy sobie otwarcie.
Jedna książka w roku.
Jedna książka w roku. Jakakolwiek książka. To może być poradnik wędkowania, szydełkowania albo radzenia sobie z prądzikiem. Proszę pamiętać i o tym. To nie jest wynik rzucający na kolana i w porównaniu z czytelnictwem sąsiadów, Czechów, gdzie jest bardzo wysokie, Niemców czy Szwedów z zawody, to my nie mamy tutaj powodu do zadzierania nosa. ale jednak badania poprzednie sytuowały ten poziom czytelnictwa niżej, na 33%, aż o 10% mniej niedawno. Przez lata wychodziło na to, że 37% w Polsce przeczytało, osób w Polsce przeczytało jakąkolwiek książkę. Więc jeśli to są 43%, to jakiś ruch w tym wszystkim widać. I rzekłbym tak, zastanawiając się, co na to wpłynęło. Mówi się o różnych rzeczach. O tym, że biblioteki funkcjonują nie najgorzej. Jednak u nas istnieje pewien obowiązek dbania o biblioteki, zakładania istnienia biblioteki w gminie i tak dalej. One często są takimi lokalnymi ośrodkami kultury. Nie tylko miejscem, w którym się wypożycza książkę, ale także miejscem, w którym książkę się czyta, miejscem dla dzieci, miejscem spotkań autorskich, czasami małych koncertów, wystaw. I to jest ta nowocześniejsza, taka wielostronna i multimedialna mediateka jako część biblioteki, to dzisiaj jest to normalne, instytucja, która chyba przyciąga ludzi. Mówi się o tym, że rzadko się mówi, ale jednak, że pojawia się pewien nowy, proszę wybaczyć słowo, lifestyle'owy, ale używam tego słowa z premedytacją, bo on trochę pasuje, bo ono trochę pasuje do pokolenia, o którym chcę powiedzieć. Trend wśród młodych, w którego obrębie czytanie jest okej, jest cool, jest w porządku. Tu nie chodzi o ludzi bardzo czytanych, nie o fanatyków czytelnictwa, ludzi chorych na literaturę, tych, którzy od zawsze czytali i nigdy nie przestaną. Tu chodzi o ludzi, którzy sięgają po książkę z takich względów społeczno-prestiżowych, towarzyskich, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo robią to inni, bo się naśladują wzajemnie. Zetki, o których się mówi, że nie zamierzają już żyć tak jak moje pokolenie, pan chyba jest bardziej zetka niż ja, że cenią sobie wolny
powiedzmy,
czas.
Powiedzmy, że pomiędzy.
I spotykanie się ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Wyobrażam sobie czytanie dla przyjemności albo jakiejś satysfakcji intelektualnej, a może na głębszych jeszcze korzyści, traktują jako jedno z rozwiązań, jeden ze znaków rozpoznawczych swojego pokolenia. Byłoby to ciekawe, trzeba byłoby to zbadać. Wiadomo, że czyta więcej kobiet, zawsze czytało więcej kobiet. Powieść europejska, czyli ten gatunek, który czytelnictwo uczynił demokratycznym, dość powszechnym, bo nigdy nie całkiem, ale dość powszechnym. Oczywiście razem z innymi procesami upowszechniania szkolnictwa i tak dalej, umiejętności czytania, pisania. Czytelnictwo w takiej postaci zrodziło się w drugiej połowie XVIII wieku w Anglii, głównie pośród kobiet. Anglicy ówcześni prowadzili biznesy, podbijali świat, podróżowali w interesach, no, tworzyli to gigantyczne imperium, w którym słońce nigdy nie zachodziło, a kobiety miały trochę więcej czasu, wraz oczywiście z dostatkiem.
I czytały pewnie dużo o przygodach. Zostawiając już podział na kobiety
tak, i
romanse. Właśnie chciałem zapytać o jakość tego, co czytamy. Sprawdziłem sobie, co jest najbardziej popularne. Teraz w takim jednym z większych sklepów internetowych z książkami, taki nawet więcej niż podium, kryminał, młodzieżowy kryminał, kryminał znowu i akurat poradnik dietetyczny. Więc jednak literatura powszechna, taka popularna.
Prawda? Remigiusz Mróz jest na szczycie listy popularności polskich pisarzy.
To też kandydat do narodowego czytania?
Tu bym się zawahał. Ja nie mam jakiejś niechęci do Remigiusza Mroza, ale powiedziałbym, że to jest swoiste przedsiębiorstwo produkujące fabuły kryminalne, działające z powodzeniem i nadal nie mam o to żalu. Jeśli mam pewien żal, bo przeczytałem parę książek Remigiusza Mroza z ciekawości tego zjawiska raczej, bez szczególnej atencji, ale dość uważnie, to o to, że one są dość słabo zrobione. Jeśli przedsiębiorstwo, to wytwórczość. Jeśli coś się wytwarza, no to coś się robi. Używam tego słowa celowo.
Ale jednak odbiorców to znajduje. Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo. Czas nam się kończy. Bardzo krótko, może nawet samymi nazwiskami czy tytułami. Skoro zaczęliśmy od Narodowego Czytania, to też w ten sposób możemy zakończyć. To jakieś inne propozycje niż Andrzej Sapkowski.
Właśnie, tak długo o tym myślałem, kogo by jeszcze zaproponować, że nie mam jakiegoś takiego wyraźnego faworyta.
Olga Tokarczuk na przykład?
Tokarczuk oczywiście tak, tylko że Nobel zapewnił czy poczytność Tokarczów tak wielką, że w zasadzie trochę nie ma tego, ale bym wrócił na przykład do Tadeusza Konwickiego. Jest trochę pisarzy po wojnie, bardzo ciekawych, świetnie piszących, których się zbyt szybko zapomina, na przykład Tadeusz Konwicki. Niektóre jego książki szalenie by się podobały dzisiaj, gdyby po nie sięgnąć. Albo na przykład Andrzeja Bobkowskiego Szkice piórkiem. Taka wspaniała książka, którą kiedyś się czytało dosyć chętnie, a do której wraca się dzisiaj rzadko. Albo jakichś poetów. Właściwie dlaczego nie mielibyśmy poczytać poetów? Mamy stulecie urodzin Jerzego Fitowskiego, który jest popularny, bo pisał piosenki, bo pisał książkę o Romach, o Cyganach, bo o Szulcu się wypowiadał i tak dalej, ale to też był świetny pisarz w innych formach. Przede wszystkim był świetnym poetą, ale też znakomite takie prozatorskie drobiazgi, które wyszły spod jego pióra. Świetnie by się to czytało w stulecie, moim zdaniem. Chodzi mi o to, że może warto byłoby nie tylko sięgać po nazwiska powszechnie pamiętane, to nie znaczy, że zawartość, tak? To, co reprezentują, jest powszechnie znane, ale powszechnie pamiętane. Warto byłoby sięgać po nazwiska bardzo wybitnych pisarzy czasami, którzy są znani albo specjalistą, albo są też takim czyśćcu, tak? Już nie tak sławni jak kiedyś. Konwicki był sławny, był arcyczytany. Nie tak sławni jak kiedyś, powoli zapominani, czekający na swój moment powrotu do chwały.
Dobra, w takim razie jest to kilka propozycji. Kto wie, może za kilka lat znajdą się też na liście Narodowego Czytania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Literaturoznawca, krytyk literacki, profesor Piotr Chlibicki. Dziękuję bardzo.